Kamil Gapiński, witam was wszystkich bardzo serdecznie na antenie Weszło FM. Przyjechałem dzisiaj o godzinie 4:30 z Arłamowa. Zepsuł nam się 30 km przed Warszawą autokar. Nie chcę już o tym wspominać. Zdążyłem trochę pospać, zdążyłem się trochę przygotować. I dzisiaj mam nadzieję, że po tej niefartownej podróży rozmowa, jaką odbędę na antenie Radia Weszło FM w programie Trigapa, będzie o 180 stopni inna, będzie przyjemna i taka pozytywna, bo ludzie... Moi kochani, gdzieś na świecie startują, gdzieś na świecie odbywa się triatlon, może nie w Polsce, może nie w Hiszpanii, może nie w Czechach i może nawet nie w Chorwacji i nie w Europie, ale w Meksyku był triatlon. I nie dość, że był triatlon w Meksyku, to jeszcze mieliśmy tam Polkę. I nie dość, że mieliśmy tam Polkę, to jeszcze Polka tam pozamiatała i wszystkich pokonała, wygrała, rozpieprzyła całe towarzystwo. Witam cię serdecznie, Ania Lechowicz, dzień dobry.
Dzień dobry, Kamilku.
Tak się gości zapowiada u nas w programie. Nie ma miękkiej gry.
Boże, jak ja cię kocham. Tęskniłam za tobą, muszę powiedzieć.
No ja za tobą również tęskniłem. I powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ jak tylko gdzieś sobie przypomniałem, że startujesz w Meksyku, to odpaliłem Iron Trackera. Niestety już byłaś po wodzie, bo jestem gapa i zapomniałem, o której był start. I potem śledziłem i bardzo się emocjonowałem. I potem, słuchaj, wypiłem dwa wina z kolegą świętując swój sukces. I jesteś mi winna telefon komórkowy, bo mi potem wypadł z czwartego piętra z balkonu i rozwaliłem komórkę po tych dwóch winach. Także, a to jeszcze się dogadamy poza anteną, ile mi za to zapłacisz. Odpalisz po prostu część tej nagrody z Meksyku.
Dobra, dobra, Gabcio, dla ciebie wszystko, wiesz o tym.
Opowiedz, moja droga...
A zwłaszcza za taką motywację, jaką mi wysłałeś przed zawodami. Nie wiem, czy mogę takie tajemnice zdradzać.
Tylko od razu mówimy, że to nie było żadne rozebrane zdjęcie, żeby była jasność. To...
Nie było żadnych pośladków twoich nagich.
A masz czego żałować, ale nie będziemy brnąć w ten temat. Dalej, dalej, proszę. No.
To potem wyślij.
No, zobaczymy.
Dobra, gadamy o konkretach.
Jaka ta motywacja była? Bo ja już sam nie pamiętam, co ja ci tam napisałem, ale chyba coś ładnego pewnie.
No ładnego, ładnego. Napisałeś, Helga, pozamiataj w tym Meksyku, to zrobimy dobry wywiad.
A właśnie, no i widzisz, wszystko jest jakby zgodne z tym, co napisałem, czyli nie jest tak, że dziennikarze zawsze kłamią. Zanim my do tego Meksyku polecimy, to ja chciałem cię zapytać, skąd u ciebie była taka niezachwiana wiara parę tygodni przed tym startem, że ten start się w ogóle odbędzie i że ty tam polecisz? No bo wiesz, w momencie, kiedy cały świat się zatrzymał, kiedy ja z tobą pisałem czy rozmawiałem przez telefon, to miałem takie wrażenie, że w ogóle... Tak się zacięłaś na ten Meksyk i tak jesteś pewna, że ten start będzie, że ja naprawdę aż się bałem, wiesz czego ja się bałem, że dwa dni przed będzie gdzieś informacja na stronie Ironmana, że Ironman Cozumel odwołany i że ty się tam po prostu załamiesz, bo po tak ciężkiej robocie nie będziesz miała tego zbierania, wiesz, żniw w postaci dobrego wyniku.
To znaczy, trochę przyczyniła się do tego moja sytuacja prywatna, która się bardzo dużo zmieniła. Ja miałam ogromną motywację, żeby coś robić dla swojej głowy, taką miałam potrzebę aktualną. I moja przyjaciółka, która jakby była ze mną przez cały czas jakichś moich prywatnych rozterek, zadzwoniła do mnie we wrześniu, mówi, nie, chyba to był nawet początek października, tak, początek października, mówi, a Ania, mówi, leci z nami do Meksyku na Ironmana. I ja mówię, słucham? I mówi, chodź, przyda ci się. I ja mówię, co ty, nie wiem, to jest 5 tygodni, to jest Ironman, ja tam za mało trenowałam, trochę do Bundesligi dopiero zaczęłam. A on mówi, chodź, przyda ci się, zmiana, tak jak mówią Niemcy, tapetenwechsel, zmiana tapet. Jak nie, to sobie zrobisz fajny urlop i tyle. Napisałam do mojego trenera, do André Lopez, bo ja mam od sierpnia trenuję z nowym trenerem, który jest triatlonistą też profesjonalnym ze Stanów. No i mówię, napisałam do niego, André, co tam przygotujesz mnie? On tak napisał, no troszeczkę.
Mało czasu.
Mało czasu, ale następnego dnia napisał, a w sumie to Anna, policzyłem tygodnie, mamy 6 tygodni, w sumie jest na styk, ale ty masz doświadczenie z Ironmanami, ale będziesz mnie nienawidzić przez te 5 tygodni. Ja mówię, dobra, to dawaj te plany najwyżej. Faktycznie nienawidziłam go, zwłaszcza na rowerze, 4 godziny trenażera co drugi dzień, to była... naprawdę mnie zabijało.
Jezu, powiem ci, że to trzeba mieć głowę, Anka, bo nie dość, że ta sytuacja zewnętrzna ludzi męczy, prawda? Nie dość, że jakieś problemy prywatne, jak sama wspominasz, nie dość, że ta cholerna pandemia, to jeszcze siadać na trenażer co drugi dzień na 4 godziny, to naprawdę jesteś Helga, silna baba.
Tak, i tak, ale w sumie miałam takie wewnętrzne poczucie, że jednak ten Ironman się odbędzie, a jak się odbyła się połówka w Meksyku, 70.3, no to byłam uświęcie przekonana, że Ironman też wystartuje. I no tak motywowałam się, no mówię, dobra, czortam, jak najwyżej, co wytrenuję, to wytrenuję, najwyżej będzie mi łatwiej wrócić do treningów do Frankfurtu, bo jestem na Frankfurt zapisana, na pewno wystartuję na tych zawodach. I tak myślę sobie, a fajnie, będzie w Europie, jest zimno, deszczowo, nieprzyjemnie, a ja mimo wszystko spędzę 2 tygodnie fajnych wakacji w Meksyku, a jak mówię, nawet się nie odbędzie ten start, to zrobię dla siebie po prostu Ironmana, pojadę sobie te 180 km rowerem i pobiegnę maraton.
Ania, mamy czas, więc muszę ci trochę przerwać, bo możemy sobie dłużej pogadać dzisiaj, więc ja zapytam w ogóle, skąd ta zmiana trenera, no bo ty miałaś Piotra Zauerlanda, wcześniej Piotra Grzeguszka, czyli w sumie same Piotry i teraz pierwszy trener nie Piotr, ale dlaczego wy żeście się rozstali, jakbyś mogła w paru zdaniach opowiedzieć?
To znaczy tak, to tak nie było związane ani z Piotrem, ani ze mną. Ja potrzebowałam przez wszystkie moje zmiany życiowe, potrzebowałam takiego w ogóle resetu życiowego troszkę. Mhm. No i przez mojego dobrego znajomego, którego poznałam przez Bundesligę i tak dalej, a zatem zaczęliśmy rozmawiać, a to, a tamto, ja mówię, a to w sumie może spróbuję, no i na pewno, co mnie zmotywowało, tak, że André pracuje bardzo dużo na Training Peaksie, na takich może zaawansowanych bardziej technologicznie rzeczach. I tak myślę sobie, a w sumie to spróbuję, on mnie przygotowywał do startu do Bundesligi, tak na próbę zobaczyć. Tak, tam było, nas startowało 45 babek, ja byłam piąta. Wszystkie były, ja byłam w kategorii młodsza babcia, bo byłam najstarsza z tych wszystkich kobiet, to wszystko było dziewczyny, tak, dziewczynki po 17 lat.
Nie, to ja bliżej im do wiekowo do twojej córki tak naprawdę niż do ciebie niektórym pewnie, nie?
No, ta dziewczyna, która ze mną nocowała w pokoju, była młodsza od mojej córki, więc... Więc ja wtedy trochę zepsułam bieg tak naprawdę, bo nie mam w ogóle doświadczenia na
to
startach,
powiedz
na
właśnie, jak, powiedz właśnie, jaki to był dystans, ta Bundesliga, no bo przecież to nie jest zbyt długi dystans, prawda?
Nie, to było, jejku, to było z 500 czy 600 metrów pływania, nawet do końca nie pamiętam, 20 km roweru i 4 km biegania. No ja w ogóle z tego długiego dystansu, więc jeszcze przed biegiem żel na 4 km, no teraz to się z tego śmieję. Niepotrzebnie w ogóle tego żela zjadłam, miałam kolki, no ale dobra, tam doświadczenia pozbierałam. No i tak poznaliśmy, i tak myślę, że jestem, i tak zaczęłam z tym André te 4 tygodnie trenować do Bundesligi.
Ale rozumiem, że tego nie widziałaś, skoro on jest Amerykaninem i mieszka w Ameryce, tak? Tylko się jakby konsultujecie przez internet.
Przez tak naprawdę przez Messengera piszemy i rozmawiamy po angielsku, wysyłamy, to też jest fajne, że ja mogę mój angielski poprawić trochę. No i on trenuje, ja dokładnie nie znam tego nazwiska, tego trenera, wypadło mi z głowy, ale on trenuje z jednym z bardzo znanych trenerów w świecie. No i on te metody, które jakby sam testuje, przekłada na nas zawodników. I no ja widzę, on sam do mnie powiedział, jak obejrzał tam wszystkie te moje treningi na Garminie, mówi, Anna, dlaczego ty nie chcesz startować jako pro zawodniczka? Mhm. A ja mówię do niego, słuchaj, będziesz mnie bardziej lubił przez to.
No dobra, a jakbyś właśnie opowiedziała, jakie są największe różnice między treningiem teraz, a tym, jaki miałaś u Zauerlanda?
No, że trening jest bardzo mocno kontrolowany. Dokładnie. André, jak mi kiedyś wysłał mi trening na przykład, że mam jechać, nie wiem, 3 godziny rowerem, z tego 2 godziny na wysokich watach i na kadencja 60, 55, 50, 45. na wysokich tam, nie wiem, chodziło 230 watów, 450, czyli dla mnie to jest bardzo dużo. I ja utrzymałam waty, ale na wysokiej kadencji, na 80-90. No i on tak naprawdę za parę godzin napisał do mnie od razu wiadomość: Anna, super trening, bardzo mi się podoba, fajnie, że utrzymałaś waty, ale jak pisze ci kadencja 45, to musisz to trzymać. Mi chodzi o to, żebyś ty robiła to twardo. No i to jest to, że on mnie tak naprawdę kontroluje na każdym kroku. Ja, trening PIX od razu daje mu możliwości do wglądu na wszystko. Ja czuję się też przez to, że biegam. Wydaje mi się, dzięki niemu zaczęłam jeszcze szybciej biegać. I jakby... No to jest, jakby to inaczej wygląda, zaczęłam lepiej pływać, treningi pływackie mam zupełnie inne, dużo mocniejsze, ale też mam takie treningi w międzyczasie, że zupełnie easy. Zaczynam na przykład rower godzina czy 70 minut roweru na 100-120 watów, bo więc to jest na zasadzie takiej, że... myślisz sobie tylko na tym rowerze, do kogo zadzwonić i z kim pogadać, bo nawet ten moc ci nie podskoczy tak naprawdę. Ale są treningi u niego bardzo mocne i on mnie tego też nauczył przez te 4 miesiące, co z nim trenuję. Jeżeli pisze ci lekko, to masz robić to lekko. To znaczy, że z nogi na nogę. Mi nie chodzi, żebyś ty była mistrzem treningu. Mi chodzi, żebyś wygrała tę konę.
Ale powiem ci, że... to zróżnicowanie naprawdę jak na tych ostatnich parę miesięcy jest imponujące, no bo ty mówisz o dystansach w ogóle jakichś super sprinterskich w Bundeslidze. Nagle powstaje dosyć spontaniczny pomysł, zróbmy Ironmana. Pierwsza moja myśl, jak takie coś słyszę, to się nie może udać, ale fajne jest w tym wszystkim to, że żeś tę myśl po prostu wyrzuciła z głowy, zaczęła zapierdzielać i się okazało, że tych parę tygodni jest wystarczającym czasem. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to też nie jest tak, że startowałaś z poziomu zero, tylko masz już spore doświadczenie, ten organizm jest wytrenowany, natomiast mimo wszystko. Jeszcze jak doliczymy do tego dosyć potężną zmianę strefy czasowej i pogody, no bo umówmy się, tam przecież było chyba strasznie gorąco, no to to jest wszystko coś, co robi wrażenie.
30 stopni było na maratonie, no faktycznie ja chyba jednak muszę mieć coś, co mi pozwala znosić te upały, tak? Nie wiem, co prawda ja to jak Patrick Lange, szczerze powiedziawszy, czułam się jak na maratonie, bo oblewałam się wszystkim, co było możliwe, czyli ten niebieskie izo, słuchajcie, to farbuje tak, że ja miałam cały brzuch niebieski, cały język niebieski, to było straszne. Piłam kolę tak naprawdę na każdym praktycznie punkcie. Też muszę powiedzieć, że trasa biegowa, jeżeli chodzi o punkty odżywcze, była po prostu masakrycznie dobrze przygotowana, bo było praktycznie co kilometr 200 punkt odżywczy z pełnym bufetem. Woda, izo, kola i lód. Więc my biegliśmy 7 kilometrów w jedną stronę i 7 w drugą. I te bufety były po dwóch stronach, czyli co kilometr był bufet. Tak naprawdę nie opłacało się nawet brać, jeżeli ktoś brał ze sobą butelkę do picia, to to się w ogóle nie opłacało, bo nie zdążył człowiek się napić, a za kilometr dalej był już kolejny punkt.
A powiedz mi, zanim do samych zawodów przejdziemy, bo ja cię jeszcze szczegółowo zamierzam wypytać, jak one wyglądały. Jak wyglądał w ogóle lot do Meksyku? Ty byłaś, nie wiem, jedyną pasażerką na pokładzie i twój rower, czy kogoś tam jeszcze spotkałaś? Bo dużo ludzi, wiesz, wrzuca te zdjęcia pustych samolotów. Jak to wyglądało w tym przypadku? Bo Lufthansa uleciałaś, rozumiem, tak?
Ja leciałam Lufthansa, bo wybrałam tą jednak droższą opcję, bo się bałam przez Francję lecieć. No przez ten cały COVID to stwierdziłam, że nie ma sensu brać tego ryzyka na siebie, że zostanę we Francji na lotnisku, bo ktoś był w samolocie zarażony. I mieliśmy lot bezpośredni. Ja leciałam z takim, z niemiecką grupą. Nas leciało 26 osób, szczerze powiedziawszy.
I wszyscy na te zawody, rozumiem, tak? Albo startować, albo dopingować.
Tak, wszyscy tam, 26 osób, ta grupa niemiecka się zebrała. Z takim biurem podróży w sumie taką organizacją, która organizuje takie i treningi, nie treningi, tylko obozy treningowe i wyjazdy takie właśnie na zawody Mistrzostwa Świata. Mhm. I oni tak naprawdę zapewniali nam wszystko. Odbiór z lotniska, transfer do hotelu, hotel był zapewniony. Ja nie musiałam tak naprawdę nic robić w tej kwestii takiej organizacyjnej na miejscu. Ja wiedziałam, miałam o tyle spokojną głowę, że całą logistykę przejęło to biuro podróży, że tak powiem, w cudzysłowie. Co mi bardzo ułatwiało sytuację. No i ja jechałam z Katrin u Uwe, czyli tymi moimi przyjaciółmi, którzy powiedzieli, chodź Anna, jedziemy razem, spędzimy sobie super czas. Oni też startowali, troszkę wolniej niż ja. Zrobili to.
No też wiesz, fajną rzeczą są chyba kwestie sponsorskie, bo rozmawialiśmy o tym, że tobie bardzo pomogły lokalne firmy i nawet są takie fajne sesje zdjęciowe, które można obejrzeć na twoim Facebooku z jakimś tirem, z jakimiś takimi potężnymi machinami, te drobniutka na rowerze i one obok ciebie. To też możesz teraz, to jest dobry moment, żebyś mogła, wiesz, podziękować tym firmom, bo pewnie ci tam bardzo mocno pomogły z tego, co się domyślam.
Tak, znaczy ja jestem już od 3 lat sponsorowana przez mój sklep rowerowy Zweirad Hackmann, który jest 20 kilometrów ode mnie. I Tomasz, czyli ten cały szef tego sklepu, no oczywiście przygotował mi super rower, wszystko, biały łańcuch i tak dalej. Przygotował mi tak, żebym ja tylko mogła zmienić go przed startem. Majroza, czyli firma budowlana, która jakby zapłaciła całą tą podróż, z którą miałam właśnie sesję zdjęciową, zapłaciła oczywiście transfer roweru i tak dalej. No i Sauerland Team, Tarnowo Podgórne, czyli ja może zmieniłam trenera, ale dalej zostaję w Sauerland Team Tarnowo Podgórne w tym teamie i będę dla nich startować i ich barwy reprezentować. Jestem z nimi związana emocjonalnie, tak naprawdę założycielem tego całego teamu, Piotrkiem Nowakiem. My jesteśmy prywatnie też zaprzyjaźnieni i Piotr też, jego firma Vector, na to wyłożyli, na zawody tak naprawdę, żebym mogła opłacić start, umożliwili mi też to, więc no, bez tych sponsorów tak naprawdę ten start byłby niemożliwy. Mogę od razu powiedzieć. Więc jestem panu wdzięczna, bo tak naprawdę pieniądze zorganizowałam w ciągu 2 tygodni.
No tak, bo tutaj na wszystko tak naprawdę musimy pamiętać, że było mało czasu w związku z tym, że była to dosyć spontaniczna decyzja. Jesteś w tym Meksyku, przylatujecie w gronie 20 kilku osób. Jak wyglądały twoje dni przed rozpoczęciem zawodu?
Przede wszystkim ja tam poznałam zarąbistych ludzi, muszę powiedzieć. Mieliśmy tak cudowny czas. Naprawdę było mega śmiesznie i nie miałam zupełnie, ja pojechałam do Meksyku też z takim nastawieniem, miałam taki wewnętrzny spokój, nie wiem jak to mam to opisać, miałam takie poczucie, że jestem dobrze przygotowana, czułam się, że Andrę przygotował mnie dobrze i on od początku mówił, Anna, ty jedziesz tam wygrać. A ja mówię, a tam Andrę, wiesz, trochę to ci Meksykanie są lepiej przygotowani, oni mogli trenować w tych upałach, a on mówi, Anna, ja wiem, jak ty biegasz. Te treningi, które ty zrobiłaś, na rowerze, no z rowerem on sam powiedział, no nie da rady zrobić super treningu do Ironmana w 6 tygodni, żeby przygotować się na rowerze, bo brakuje tego, to jest jednak 180 kilometrów i tą, nie wiem, wydolność czy trening, objętość tej, to trzeba jednak robić wiosną, kiedy można spędzać weekendami czy na obozach treningowych, te kilometry można wyjeździć. To mi tego zabrakło, ja to też to czułam w Meksyku, też do tej trasy kolarskiej jeszcze możemy wrócić, bo to też bardzo interesująca historia jest, co tam się wydarzyło, ale miałam takie wewnętrzne poczucie, że jest dobrze. Że nie miałam stresu, wiedziałam, że to nie jest moja pierwsza i ostatnia próba podjęcia, powalczenia o slota, bo wiedziałam, że jak się nie uda, to jest jeszcze Frankfurt. Wiedziałam też, że trenowałam tak naprawdę tak tylko pod ten dystans 6 tygodni, więc to było tak na knap, no nie wiem, jak to przetłumaczyć po polsku nawet, no, że tak na styk, o, że to na styk jest, na wszystko było robione, ale wiedziałam też, że się czuję w głowie mentalnie przygotowana do walki. Ja stałam przed startem do wody i ja czułam się, że mam mega lekkie nogi i chcę dać siebie 120%. Ja nie byłam zmęczona tym też treningiem, no bo po czym to być takim po 6 tygodniach zmęczona i czy to jest też jakiś klucz do tego, że na świeżo to wszystko było? Może to też się do tego przyczyniło dużo.
Mm-hmm. Powiedz, Ania, jeżeli chodzi o listy startowe, ja rozumiem, że tam startowali głównie bardzo dobrze, ale jednak amatorzy w tych zawodach, tak? Czy byli jeszcze jacyś profesjonalni zawodnicy? Bo ja specjalnie się w to nie wczytywałem, po prostu patrzyłem na wyniki na mecie i na podstawie wyników taką tezę sobie wymyśliłem. Jak to dokładnie było?
Nie było zawodników profesjonalnych, pro zawodników nie było. Mm-hmm. Startowali tylko age grouperzy. Nie wiem, czy może to wynika z tego, że zaraz będzie ta Daltona i czy oni nie chcieli dublować, nie mam pojęcia skąd. Cały świat się przygotowuje profesjonalny przygotowuje się na pewno do innych zawodów, nie oszukujmy się, które się odbędą 6 grudnia. Nie wiem dlaczego nie było, ale...
Taka sytuacja podobna do tej w Weymouth, kiedy wygrywał Michał Podsiadłowski, prawda, na Wyspach Brytyjskich, też w kapitalnym stylu, też Ironmana, w którym byli amatorzy, no ale oczywiście też amatorzy z całego świata i bardzo, bardzo dobrze. Słuchaj, ty nie miałaś stresu, czy w końcu po tym, jak się tyle przygotowywałaś, przemierzyłaś pół świata, to zrobią wam triatlon bez pływania, bo zdaje się, że Paweł Bugajny wrzucał takie zdjęcia na swojego Facebooka dzień czy dwa wcześniej, że są jakieś olbrzymie fale i ja się, jak na to zobaczyłem, to się bałem, że po prostu takiego psztyczka w nos dostaniecie i wiesz, i jeszcze zrobicie duatlon zamiast triatlonu.
Nie, ja się nie bałam, bo my śledziliśmy pogodę na bieżąco. Mhm. Ja wiedziałam, że od piątku ma się polepszyć i wiedziałam, że w niedzielę będą dobre warunki na pływanie. Nie miałam takiego poczucia. Paweł miał taką, 2 dni nie pływały promy, tak? To był problem dostać się na wyspę. Oni wszyscy zostali, no to Ironman oficjalny Meksyko też to postował na swojej stronie, na social media, że no wszyscy zostali w mieście. To był też taki, to wszystko było znakiem zapytania, czy w piątek oni będą w ogóle mogli dotrzeć, czy zdążą odebrać pakiety. I mam takie 2 dziewczyny do nas przyjechały z naszej grupy w piątek, one opowiadały, co się działo na tym promie, to mówi, te 45 minut to naprawdę był horror, bo ten prom się obracał prawie, że o 90 stopni do góry. Mówi, że tylko cała obsługa krzyczała, proszę nie wstawać, proszę nie wstawać, proszę się trzymać w foteli i pokazała mi wideo, to jest naprawdę... Można sobie wyobrazić, że tam wiało ekstra. Ale u nas muszę powiedzieć, że pływanie było po prostu... Pływa się z prądem w Cozumel. Od punktu A do punktu B. W ogóle to niesie, to pomaga. Jeszcze mi chłopacy podpowiedzieli, Anna, nie płyń przy bojach, wypłyń trochę dalej w Karaibach. Nie wiem, w ocean, bo tam jest jeszcze większy prąd. I ja płynęłam sama, kompletnie. Pierwszy raz mi się zdarzyło to na zawodach, że ja myślałam, Boże, gdzie oni wszyscy są?
To ile osób w ogóle startowało? Ja ten start był, rozumiem, falowy, tak?
Tak, tak. To trwało długo, bardzo długo, dlatego te różnice na trackerze były. Ja byłam, my do strefy zmian poszliśmy z moim, z takim chłopakiem, którego tam poznałam, z Berntem. No i my tak, szczerze powiedziawszy, to nie śpieszyliśmy się do tego startu. Chcieliśmy wystartować z Berntem w grupie godzina 10. Okazało, tam jeszcze się rozgrzewaliśmy, worki, to jest jeszcze 3 razy, jak to przed startem, do to i to ja trzeba iść. I jak przyszliśmy na ten start, do tego boksu, gdzie była godzina 10, okazało się, że oni nie chcą nas wpuścić, bo jest już za dużo ludzi w tym boksie. I my czekaliśmy w takiej kolejce z boku. Więc dlatego ja tak późno wystartowałam, bo byliśmy na samym końcu grupy godzina 10. Nas startowało 1000 osób i po
Ale łącznie w całych zawodach startowało 1000 osób?
Tak, 900 osób z groszami chyba, nie wiem, tak było zarejestrowanych, ale czy wszyscy odebrali pakiet, ja tego też tak nie śledziłam do końca, przy czym oni nas naprawdę, takie były naklejki ponaklejane na ziemi, gdzie kto ma stać, dezynfekcja w maskach, to było naprawdę, jeżeli chodzi o tą sytuację panującą na świecie z COVID-em, no to było ładnie zaplanowane. I myślę też, że z tego powodu nie było ścisku zupełnie w napływaniu. Ja nawet muszę powiedzieć, że przepłynęłam wyjście z wody. Musiałam zawracać pierwszy raz, kiedy to w życiu zdarzyło. To nie było dużo, bo już na końcu widziałam, że już są, bo to takie dwie wieżyczki są z tego pomostu, to widać na tych zdjęciach.
Bo wypłynęliście połowę dystansu w jedną stronę, a potem nawrotka i połowę w drugą, tak? W taki sposób?
Nie, my płynęliśmy z punktu A do punktu B.
Okej.
Czyli cały czas z prądem. To naprawdę było czuć, że niesie, przecież ja tak szybko nie pływam, no nie oszukujmy się, nie jestem aż takim dobrym pływakiem. Pomagał bardzo prąd. To było czuć, jak każdy ruch ręki, jak ta fala po prostu wyrzuca cię do przodu, no tak jakbyś miał płetwy, szczerze powiedziawszy. No, więc ja byłam zdziwiona, patrzę na zegarek, Boże, 55 minut, mówię, ja nie mogę, no zawsze marzyłam, żeby popłynąć poniżej godziny, ale nie wiedziałam,
i proszę, i trzeba było aż do Meksyku polecieć, żeby to zrobić. Wychodziłaś z wody, mając chyba 9 minut straty do najlepszej pływaczki, i potem rower, jak ten rower wyglądał, bo ta średnia twoja prędkość z roweru, umówmy się, nie zabija. Ja, ale też, no nie była to chyba jakoś łatwa trasa.
No i tak, rower jest bardzo ciężki w Meksyku, bo wieje. Jest odcinek 25 kilometrów wzdłuż oceanu i wieje tak masakrycznie, że miałam 252, to jechałam 20 na godzinę. Większość, dużo ludzi w górnym chwycie. Ja na rowerze popełniłam błąd, muszę powiedzieć. Tak mi się wydaje, że błąd. Taka zachwycona, siadłam na ten rower po pływaniu i zaczęłam jeść żele. Nie wiem, czy ja ich za dużo zjadłam, czy coś się tam wydarzyło, ale po 40 kilometrach roweru miałam taką bombę, że mi się tak chciało spać, ja zamknęłam oczy i tak nogi mi pedałowały, ale ja zupełnie nie miałam tego flow. Tak jak zawsze mam, jestem taka na rowerze, że szybko odrabiać straty po pływaniu, bo zawsze wychodzę z wody ze stratą i to teraz do 9 minut, to było niedużo, zawsze wychodzę z 15 minut później. I miałam takie po prostu, że myślę sobie, nie, no bo chyba nawet nie skończę tych zawodów, bo mi się jedyne, co chcę, to spać. I jakoś tak przejechałam te 20 kilometrów i tak wiesz, no ja jadę tym rowerem i myślę, co się dzieje z moim organizmem, dlaczego chciałabym jechać, ale chcę mi, tak jakbyś był na kongresie i ktoś opowiada jakieś nudy i niby chcesz słuchać to, co ma do powiedzenia, a tak oczy ci się zamykają. To ja miałam takie zejście na rowerze.
Ja tak kiedyś, słuchaj, o 6 rano w basenie prawie przysnąłem, jak płynąłem, bo ja tak powoli płynę, że sam się uśpiłem tym tempem i też, też prawie zasnąłem, jakby tak mi się powieki przymknęły, więc rozumiem, o czym mówisz. A jak to było, jeżeli chodzi o pętle, to było ile pętli?
3 pętle mieliśmy. Trzy pętle rowerowe.
Czyli ten wiatr wam naprawdę dał w pierdziel, bo jak na każdej mówisz 25 km wiało, no to jak 3 pętle, to nie trzeba mieć doktoratu z matematyki, żeby policzyć, że 75 km łącznie, tak? Tak wiało mocno.
Tak. To był bardzo ciężki rower. Wszyscy mówili, że rower dał się i we znaki i wydaje mi się, dlatego te dziewczyny nie pobiegły. Bo one dały bardzo dużo wolno na rowerze z siebie, skoro tam wykręciły pośrednio po 35 na rowerze. No ja pierwszą rundę tam, czy tam tę drugą rundę, to tak szczerze powiedziawszy, przespałam, że tak powiem w cudzysłowiu. Trzecią się obudziłam, bo tak zaczęłam sobie analizować, co się dzieje z moim ciałem, dlaczego zaczyna mi się chcieć tak spać i przestawiłam się zupełnie z żeli na takie, miałam wafelki czekoladowe i powiedziałam, już tylko jem te wafelki, żeby nie robić sobie takiego skoku cukru, i to mnie uratowało. I tą trzecią pętlę pojechałam mocniej niż drugą, ale wydaje mi się, że dlatego te dziewczyny zabiło, nie pobiegły.
A jakbyś jeszcze wracając na chwilę tej trasy rowerowej porównała te wiatry w Meksyku do tych wiatrów na Hawajach, to co ci z tego porównania wychodzi?
To jest inny wiatr, że tak powiem. To jest, wydaje mi się, no ciężko powiedzieć, na Hawajach są takie podmuchy, że tak powiem.
Te crosswindsy, tak? To się chyba nazywa jakoś tak. Coś.
Tak, a tu masz ciągły wiatr, który ci wieje z boku. Słuchajcie, miałam taką sytuację w ogóle, że jakiś koleś mi siedział na kole, to mi tam nie przeszkadzało, ze siecia, ile chcesz. Ale podjechał jakiś koleś, chyba Szwajcar, jak na tego kolesia za mną się darł, to ja już tylko tak odwróciłam głowę, mówię, Boże, już niech oni przestaną krzyczeć, bo ten mówi do niego, że ci nie wstydź, siedzisz babie na kole. Jejku. Zawody były bardzo fajne, ale takie było pytanie? Bo już mi się,
pytanie było o liczbę tych pętli. A coś jeszcze nie miałeś żadnych...
No. Oni się chowali. Naprawdę, ja jechałam mocno ten rower. Średnia z roweru nie była porywająca, ale tam naprawdę nie było łatwo wykręcić lepszej średniej, bo te wiatry, naprawdę miałam 250 W, a 20 na godzinę jechałam. Więc jeszcze ciągnęłam chłopów na kole.
Słuchaj, ja też byłem kiedyś osobą, którą w górach... Kiedyś, słuchajcie, Ania w Kalpę w górach trzymała mnie za plecy, i żeby trening dla niej nie był zbyt nudny, bo jechaliśmy w tempie tej grupy słabszej, a nie lepszej, to mnie prawą ręką wciągała na górę, to chociaż wtedy miała jakieś zadanie do wykonania i też się coś działo. Coś jeszcze na tym rowerze cię nietypowego spotkało, czy nie? Żadnych problemów z łańcuchami, z hamulcami i tak dalej?
Nie, nic się. Oprócz tej bomby na rowerze, co miałam, to rower wspominam bardzo dobrze, szybko, trzy pętle, bardzo fajne.
Tobie na bieżąco ktoś mówił, jaki wynik zajmujesz, czy nie? Czy w ogóle w związku z tym startem dało się ten, bo te najlepsze laski jakby startowały razem, czy jakby wiesz, można było się pogubić w tym wszystkim też przy tym starcie mieszanym, znaczy nie mieszanym, tylko falowym?
Znaczy mi mówił, ja poznałam takiego chłopaka, który nam suportował, szczerze powiedziawszy, i on mówił, że tam czołówka to trochę jechała z facetami tych dziewczyn, że jechali w grupach, szczerze powiedziawszy, ale nie wiem, ja tego nie komentuję, uważam, że raczej przy... tego typu zawodach wszyscy jechali raczej czysto. Od czasu do czasu mijałam jakichś tam ludzi, którzy jechali w dwójkę, w trójkę, ale to nie byli ludzie, którzy walczyli o podium, tylko o przetrwanie, bo naprawdę ten wiatr był taki zabijający. Jeszcze ja miałam czarny strój, co zrobiłam błąd całkowity, bo aż mi paliły plecy od tego słońca. No jednak to jest 30 stopni i należałoby jakiś taki jaśniejszy strój chyba ubrać.
No to powiem ci szybko, żeś sobie zdała z tego sprawę. Mogłaś tutaj gdzieś wcześniej na to wpaść, ale żeby wam, moi drodzy, powiedzieć, jak trudny musiał to być start dla Anny Lechowicz, jeżeli chodzi o rower, to powiem, że przejechała chyba rower nawet wolniej niż Jawa na Ironmanie w Malborku. No to jak tam musiało wiać, że ty przejechałaś wolniej ode mnie? Przecież normalnie to byś jechała tyłem w Polsce i byś miała szybszy czas. Więc to mówmy się.
Kocham te porównania.
No ale taka jest prawda. To jak ty jechałaś 5:27, to ja tam chyba 7 godzin jechał. Przejdźmy na bieg. Jest już strefa T2, 2 minuty 26 sekund, tyle ci to zajęło. Od razu się czułaś dobrze, były kryzysy, nie było kryzysów, jak to wyglądało?
Nie. Bo jak wyjechaliśmy z tej ściany wiatru, to do mety do strefy zmian mieliśmy 20 kilometrów mniej więcej. Więc ja już się tak cieszyłam na tym rowerze, myślę sobie, Boże, już jak tylko do tej strefy zmian dojadę, to wreszcie będę mogła biec. Dzięki Bogu. I jak wychodziłam na bieg, to się tak cieszyłam. I czułam na rowerze, to ostatnie 20 kilometrów, że czuję się dobrze, że wiem, że w głowie się czuję dobrze, że nie jestem zmęczona, że mam w miarę świeże nogi, jestem świeża na umyśle i tak czułam, że miałam biec szybciej niż pobiegłam. Andrzej chciał, żebym pobiegła po 4:30. I ja nawet zaczęłam biec pierwsze te 2-3 kilometry po 4:30, ale tak szybko sobie porachowałam, że to troszkę może jest przymocno na te upały i zwolniłam do 4:40 na kilometr według mojego Garmina. Pierwsze 14 kilometrów pobiegłam po 4:40, a potem już Holga mi krzyknął tylko, że jest dobrze, że odrabiam i że biegnę najszybciej ze wszystkich. No to myślę sobie, no może sobie pozwolę na ten komfort po 4:50. I tak chciałam te 4:50 trzymać cały czas. I na chyba jak biegałam, byłam, czekaj, 14, na, może na 25 kilometrze byłam, to krzyknął mi, a Holga to mnie cały czas okłamywał. On mi mówił, że ja jestem pierwsza w age grupie, ale piąta w generalce. Mhm. I on mi powiedział, że mam 5 minut, na jak zbiegałam z drugiej pętli, on powiedział, że mam 5 minut przewagi nad drugą dziewczyną. I jak potem się odwróciłam, zaczęłam trzecią pętlę i ktoś mi krzyknął, że mam 4 minuty przewagi nad drugą dziewczyną. I myślę sobie, kurczę, no to ona biegnie i odrabia, skoro na 4 kilometrach, bo mniej więcej różnica była 4 kilometry, ona odrobiła minutę, no to jak ja nie przyspieszę, no to nie wygram grupy wiekowej. Mhm. I dlatego przyspieszyłam. Bo ja ciągle miałam poczucie, że Holga mówi mi prawdę, że ja jestem pierwsza w kategorii wiekowej, a piąta w generalce i miałam poczucie, że ta dziewczyna przyspiesza za mną. Więc ja tak się pozbierałam i myślałam, aby do tej nawrotki na trzeciej pensji dotrwać. I ostatnie 7 kilometrów, no to już wiedziałam, że muszę dać siebie z tobą 50%.
A w którym tym momencie no to... zdałaś sobie sprawę, że wygrałaś te zawody? Tylko nie mówię o age grupie, tylko że ogólnie, że wygrałaś.
Na mecie.
Aha, okej.
Okay. Przeszłam metę i zgarnęli mnie na wywiad i pytają mnie się, jak ja się czuję jako zwycięzca. A ja mówię, że grupy, a on mówi, nie, no wygrałaś, wygrałaś zawody. I dopiero wtedy uświadomiłam, że dopiero się dowiedziałam tak naprawdę, że jestem pierwszą kobietą na mecie.
Jakie były twoje pierwsze wrażenia po tym, jak to się stało?
No, w sumie za dużo nawet o tym nie myślałam, bo jeszcze wszystko boli, stopy bolą. Czułam się na pewno niesamowicie szczęśliwa, że dotrwałam, że dałam radę psychicznie. Te 7 kilometrów, no to jednak jest głowa, tak? Bo cię boli... No nie cierpiałam tak jak na Hawajach, co roku cierpię, że te 7 kilometrów to już miałam dosyć i najlepiej to tryb zombie. No nie, ja kontrolowałam cały czas tempo i to też cały czas mnie, o to mnie prosił André. Anna, kontroluj cały czas swoje tempo, jak biegniesz, jak będziesz się gdziekolwiek gorzej czuła, zwolnij, odpocznij i przyspieszaj znowu. Takie było założenie też na biegu. No i ja byłam szczęśliwa, że te 7 kilometrów, bo wiedziałam, że te ostatnie 7 kilometrów przyspieszyły. I sobie przypomniałam treningi, które ja przeżyłam z takim chłopakiem ode mnie z miejscowości, niedaleko on mieszka, z Tomasem Brunsem. On jest mega dobrym biegaczem, on biega tylko i ja naprawdę te najcięższe treningi robiłam z nim. I on mnie tak motywował na tych treningach. Hanna, pamiętaj, że wszystkie treningi, które przeżyjesz, które przecierpisz, które do odcięcia będziesz miała, one oddadzą na zawodach. I tak sobie przypominałam te 7 kilometrów, myślałam o tym, o tych słowach jego, że skoro wtedy wytrzymałam z nim do końca, a teraz czuję się nawet nie w połowie tak, jak się czułam na treningu, no to dam radę dobiec do mety.
Powiedz Ania taką rzecz, bo to myślę jest bardzo interesujące dla wielu. Jak w ogóle doszło do tego, że Meksyk te zawody przeprowadził? I jak tam wygląda kwestia koronawirusa? No bo na pewno pytałaś się, będąc na miejscu, ile mają zakażeń i jak walczą z tym, żeby tę pandemię pokonać?
Znaczy na wyspie nie było tak, tam nie ma takich dużo przypadków. Oni bardzo, to wszystko jest zdezynfekowane. Moi inni znajomi, którzy biegli maraton, to mówili, że nawet ta woda, która stała, żeśmy mogli ją brać, te butelki, no bo nic nie było podawane, to też trzeba powiedzieć. Na maratonie wszystko musieliśmy ze stołu brać sami i oni cały czas tylko chodzili z takim sprayem i pryskali to. Więc ja tego smaku, tego środka dezynfekcyjnego absolutnie nie czułam na maratonie. Moi inni znajomi mówili, że to było czuć. A jeżeli chodzi o, no wszędzie są maski, oni takie zadymiania robili, a oczywiście strefa zmian bardzo interesująca, bo odstępy od rowerów, jeden od drugiego to co najmniej 1,5 metra, więc nie było tłoku, nie było ścisku i pierwszy raz w życiu nie musiałam roweru szukać.
To ile ta strefa zmian miała powierzchni, połowę tej wyspy, że 1000 osób, 1,5 metra odstępu od roweru, to musiała być jakaś olbrzymia chyba ta strefa zmian.
Oni zrobili strefę zmian rowerową w centrum handlowym, w garażu podziemnym.
O, ciekawe, no.
To bardzo ciekawe też było, no bo to chyba to tylko taka, chyba tam jedyna była możliwość, żeby znaleźć taką płaszczyznę, żeby zmieściło się 1000 rowerów w odstępie 1,5 metra. A po wyjściu z wody, no to było w takim wielkim parku, ta strefa rowerowa, no to była co najmniej dwa razy taka jak w Gdyni na skwerze, a było no, połowę startujących, to, tych co w Gdyni.
Przypomnę, więc, że Ania wygrała w Cozumel i to jest, moi drodzy, meksykańska wyspa na Morzu Karaibskim, położona około 20 km na wschód od wybrzeży Półwyspu Yucatan, żebyście też wiedzieli, gdzie dokładnie się to działo. I to jest taka wysepka, która ma 48 km długości oraz 16 km szerokości.
Tak, tak. Malutka. No, my jechaliśmy 3 pętle dookoła wyspy tak naprawdę.
No tak.
Ale szczerze też takie ciekawostką jest to, ta motywacja, bo pytałaś się o trening, no to muszę powiedzieć, że zmotywowały mnie też bardzo te zawody, które robiłam z Marcinem Mikuskiem, z szefem New Balance'a. Dla dzieciaków.
On chyba jeszcze szefem New Balance'a to nie jest, mi się wydaje, ale z Marcinem Słynnym Mikuskiem z New Balance'a wszyscy wiemy, o kogo chodzi. To jest nie tylko znakomity biegacz, nie tylko znakomity triatlonista, nie tylko znakomity znawca smalcu, kaszanki oraz tak zwanej białej, ale też wielu innych rzeczy. No ale proszę, wróć do Mikuska. O Mikusku zawsze chętnie.
No w każdym razie hasło tych zawodów, czyli tej całej fundacji jest Follow Your Dreams. I ja mam ten medal z tych zawodów powieszony w łazience, kolorowy, przepiękny. I codziennie rano, jak żeby się motywować po prostu do tych ciężkich treningów, patrzyłam, myjąc zęby, patrzyłam na ten medal i myślałam sobie, nie no, przecież ja mam swoje marzenia i się teraz nie poddam w drodze do nich, tylko dlatego, że jest COVID. Więc taka też ciekawa historia, jak można się motywować w tych ciężkich czasach.
Ania, ja rozumiem, że to zwycięstwo daje ci przepustkę na Hawaje w przyszłym roku.
Tak, już jestem zakwalifikowana, już jestem... jak to się, tak się śmieliśmy na tych w Meksyku, że jak dostajesz rachunek z Ironmana, żeby zapłacić za slota na Hawaje, to cieszysz się jak małe dziecko, że możesz zapłacić 1000 euro.
To prawda. Raczej rzadko kiedy ludzie, jak wyrzucają 1000 euro ze swojego portfela, są tak zadowoleni, prawda?
Tak, a tutaj po prostu się cieszysz, prawie że tańczysz na stole i cieszysz się, tak, chcę zapłacić, płacę chętnie i karta kredytowa do czerwoności leci.
A powiedz, tak, mi, już powiedz mi taką rzecz, bo mówiłaś ciekawie o tym Meksyku, o tym, jak wyglądała strefa zmian. Coś jeszcze w trakcie tych zawodów było takie zupełnie inne od klasycznego triatlonu, do jakiego przywykliśmy?
Klimat tych zawodów. Meksykanie się tak cieszą, że my tam byliśmy. Mi było wręcz szkoda tych ludzi, bo czuć po nich, że ta cała turystyka po prostu umarła na jakiś czas. Mm-hmm. Oni są tak serdeczni. Słuchajcie, pierwszy raz mi się zdarzyło, że śniadanie w dniu zawodów było od 3 rano.
Ja cię kręcę. No normalnie nie do pomyślenia, pełną, prawda?
Pełną obsługą. Nie to, że jakiś tam mały bufet i musisz zastanawiać się, no jeść, nie wiesz, a tu było po prostu pełne kompletnie przygotowany, tak jak codziennie, bufet. Było, ja zamówiłam sobie jeszcze, ja zawsze jem miś rajs, czy tam ryż na mleku z cynamonem.
Miś rajs.
I ja ich poprosiłam, żeby mi to ugotowali, żeby mi to zrobili. Oczywiście były przygotowane to wszystko. Kawa, no, co sobie tam od 3 rano. Więc naprawdę oni, i to nie to, że tak, o Boże, przyszli ci zwariowani.
Tylko byli zadowoleni, że mogą pomóc tak naprawdę pewnie, nie? Po tym okresie stagnacji turystycznej, że coś się zaczęło dziać.
I oni stali na trasie biegowej, Meksykanie, no bo tam nie było dużo, dużo osób przyjechało samych tak naprawdę. No raz, że to są koszty, a dwa, że COVID, a to trzeba na kwarantenę potem zostać, więc dużo osób przyjechało samych, bo ta druga połowa w domu zawodowo musiała pracować, czy no, różne historie tam mieli ludzie. A Meksykanie byli na całej trasie biegowej. Oni te swoje meksykańską muzykę puszczali, oni kibocowali. Ja biegłam na drugą, trzecią rundę tylko w staniku sportowym i mam Victoria Sport napisane i oni po prostu na każdej rundzie krzyczeli go, go, Victoria Sport, go, go, Victoria, więc to było takie miłe. Gwizdali, naprawdę to było taki doping, to mnie bardzo zaskoczyło. Oni byli przesympatyczni, mili, grzeczni. Jak wróciłam do hotelu z tym pucharem, to ta cała obsługa, czy możemy sobie robić z tobą zdjęcia, wow, to wygrałaś, you are winner. Mało tego, zrobili mi tort, nawet to na social mediach postowałam, wróciłam z jakiejś tam wycieczki, piramidy, o czym chcieliśmy obejrzeć, wróciłam i na drzwiach mojego pokoju było congratulations Anna, you are winner, z balonami. I w pokoju stał przygotowany truskawki w czekoladzie i taki na białej tablicy te czekolady, te ludziki, tak naprawdę jak się płynie, jedzie rowerem i biegnie, Ironman, pierwsze miejsce. No strasznie mnie to zszokowało, że oni dowiedzieli się, że ja to wygrałam, że się cieszą razem ze mną. No takie drobne rzeczy, które naprawdę uskrzydlają. Muszę powiedzieć.
Oczywiście, no, muszę ci powiedzieć, że masz fajną zdolność dzisiaj, znaczy nie tylko dzisiaj, ale ogólnie plastycznego opowiadania o tym, bo się trochę tak rozmarzyłem, odpłynąłem myślami z tej ciemnej, smutnej dziś Warszawy i poczułem się, jakbym tam był w tym meksykańskim słońcu. Ja muszę zadać konkretne, ważne pytanie. Czy była grana po zwycięstwie tequila, czy też nie?
Tak, tak. Olga, którego tam poznałam, on mieszka w Meksyku. On przyjechał kibicować swojemu koledze ze Stuttgartu, ale przy okazji pomagał mi. Ja muszę powiedzieć, że on mi masakrycznie dużo pomógł. On sam jest triatlonistą, ale ja mu zawdzięczam bardzo wiele, bo piątek, sobota, on był praktycznie mega sfokusowany na pomoc dla mnie. A on mówi tylko, Anna, ty to już się idź połóż, ty to leż, ja jadę, co potrzebujesz, salstiki, potrzebujesz wafelki, co jeszcze ci kupić, co zrobić, kiedy odstawiamy rower, ja cię odbiorę. Więc on mi masakrycznie dużo pomagał i on powiedział do mnie tak, a propos tej tequili. Anna, musisz się pośpieszyć, bo o 16 otwieram tequilę i jak nie chcesz pić ciepłej, to musisz tam dawać na tej trasie biegowej.
Bardzo dobra motywacja. Dodajmy też, bo myślę, że warto wymienić nazwiska wszystkich Polaków, którzy brali udział w tych zawodach, bo to nie była tylko Ania Lechowicz, to nie był tylko Paweł Bugajny, ale naszych rodaków. Polacy są wszędzie, no łącznie 7 osób. Natalia Szlarb, to niełatwe nazwisko, Rafał Słodownik, Rafał Borowiak, Tomasz Zemelka, Przemek Janik, o proszę, mój kolega, którego znam, także tam miałaś taką małą kolonię polską.
Tak, no my się nie mieliśmy okazji nawet spotkać, bo tak było bardzo mało czasu, muszę szczerze powiedzieć. Nawet z Pawłem się próbowałam, umawialiśmy się na jakiś obiad potem po zawodach, ale to tak potem było ciężko to wszystko zorganizować, bo to taki szał, ja pierwszy raz też tak naprawdę po zawodach powiedziałam, że odkładam telefon na bok, chcę po prostu delektować się urokami tej wyspy i po prostu sobie zrobić super urlop.
No właśnie, tak, to ty jesteś jeszcze tam, czy jesteś już w Niemczech?
Ja dzisiaj już wylądowałam, już jestem we Frankfurcie, zaraz będę jechać do domu, mam 400 kilometrów.
Czyli ja cię jeszcze przetrzymałem, ojejku, przepraszam.
Nie, nawet nie ma, to w sumie to nawet jest dobrze, bo akurat wrócę do domu na 20 i będę mogła się od razu położyć, tak, mam nadzieję, że ten jet lag jak najmniej się odbije na mnie, ale naprawdę tam było, to było za mało czasu, wyspa... Nawet ja nawet nie wiedziałam, że tyle ludzi startuje. Paweł przyjechał też, Paweł Bugajny przyjechał w piątek przez to, że promy nie pływały, chyba nawet po południu. Sobota to ja już nigdzie tam się nie szwendałam. W niedzielę start. Nie widziałam go, nawet go wypatrywałam gdzieś tam na trasie biegowej, żeby jeszcze go mu pokibicować, ale też już go nie znalazłam. A ciekawe pytanie było pod twoim postem na triathlon.pl, czy biegłam w klapkach? Nie, nie biegłam w klapkach. Biegłam.
To nie było moje, to było o czyjeś pytanie, ale tak.
Tak, tak, ale ja odpowiadam, bardzo mnie to rozśmieszyło.
A nawet jakbyś biegła w klapkach, to byłyby to klapki New Balance.
Tak, klapki były.
Od Marcina Mikuska. Byle nie po Marcinie Mikusku, bo mogły być za duże.
Duże. Ja biegam w 890-kach, butach, startówkach. One są super, bo nie zatrzymują wody i wszystko, co na siebie wylewam. Nie mam nigdy uczucia chlapotania w butach i uwielbiam te buty, chociaż dyskusje były, o, nie biegniesz w karbonach, a ja mówię, ja mam też karbonowe buty, jestem z nimi super zadowolona, trenuję w nich, ale mówię, mam sprawdzone 890-ki, najszybsze 5 kilometrów w swoim życiu pobiegłam właśnie w butach karbonowych z New Balance'a. Ale ja mam zawsze w worku, jakby wchodzę do strefy zmian, ja mam zawsze nowy strój startowy i mam klapki, bo ja wiem, że jak już ściągnę buty po maratonie, to już nie ma szans, żebym nałożyła znowu
to
buty.
To prawda. Ania Gaduło, muszę cię zatrzymać w tym momencie, bo niestety kończy nam się czas. Ale bardzo mi miło, że byłaś z nami. Przypomnę, Anna Lechowicz, która w ostatnią niedzielę, 5 dni temu, wygrała Ironmana w Kozumel. Gdzieś na świecie odbywają się jeszcze zawody triatlonowe i jest to niewielka meksykańska wyspa i tam oczywiście byli Polacy i tam oczywiście Polka okazała się najlepsza. Ściskam cię, Ania, bardzo mocno.
Dziękuję ci bardzo, Kamilku. Buziaki ogromne.
Buziaki bardzo serdeczne. To był program Trigapa. Jak słuchaliście gdzieś od połowy, to niebawem będzie w internecie. Możecie sobie przy trenażerku czy do biegania tę audycję włączyć. Dziękuję bardzo gorąco.